Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa
Radia Warszawa.
Długo czekałam na to spotkanie i się doczekałam. W studiu obok jest dzisiaj z nami redaktor Barbara Konartka, dziennikarka, mama, żona, autorka tekstów. Witam serdecznie, Basiu, dzień dobry, ale przede wszystkim Stowarzyszenie Ułanek.
Stowarzyszenie Ułanek, tak, i wymieniłaś tyle moich aktywności i rzeczywiście przy nich bardzo ciężko jest, tak, skoordynować wszystkie terminy, ale głównie ten temat mama.
Tak, tak. To jest zadanie, wyzwanie, najtrudniejsze wyzwanie, czy wystarczy to macierzyństwo nazwać naszym kobiecym powołaniem. I tam znajdujemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania.
To jest na pewno powołanie, bo kobiety chcą być matkami i realizujemy się w tym, jak przychodzą dzieci, ale takie powołanie z takim pakietem obowiązków, tak, które na nas ciążą, bo bycie mamą to oprócz tych wszystkich fajnych wzruszeń, no ja mogę o tym powiedzieć z perspektywy czasu, bo mam to doświadczenie radości z przychodzenia dzieci, że one przychodzą, my na nie czekamy, czasami w trudnych ciążach, czasami nie jest to takie bardzo łatwe, żeby to dziecko zaprosić na świat, czasami też są trudne okoliczności, też nie zawsze ono jest zdrowe, no ale potem przychodzi ten mały człowiek i my właściwie jesteśmy w stanie dla niego zrobić wszystko. Natomiast też poza tymi radościami jest pewna taka odpowiedzialność. Ja mając też dorosłe dzieci, które już wyszły z domu, dwóch moich starszych synów już jest samodzielnych, no mogę trochę sięgnąć wstecz i powiedzieć, co zrobiliśmy trafnie, co nam instynkt też dobrze podpowiedział i co było naprawdę ważne, z czym my ich powinniśmy w ten świat wysłać. Bo ten plecak, z którym wypychamy dziecko, buduje się w sumie przez całe ich dzieciństwo, które mamy tutaj w domu.
Jakie było twoje wyobrażenie o macierzyństwie, kiedy jeszcze mamą nie byłaś? I potem to cię w tym macierzyństwie zaskoczyło.
Ja zawsze chciałam mieć dzieci. Ja w ogóle byłam taką dziewczynką, która wyszła na dwór, żeby pobiegać, albo szła po drodze, żeby kupić sobie gdzieś tam loda Bambino w kiosku. Mijałam duży sklep, przed tymi sklepami zawsze stały wózki z dziećmi. To był taki zwyczaj, że mamy zostawiały te wózki, tak, te dzieci często płakały. No i tam się kończyła moja droga i moja przygoda z wolnym czasem, no bo ja już się tam zatrzymywałam i bujałam te wszystkie dzieciaki, żeby one nie płakały. Ja w ogóle nie wyobrażałam sobie, że mogę dzieci nie mieć i kiedy wchodziłam w to dorosłe życie, no zawisła nade mną taka sytuacja, że one się mogą nie pojawiać. Ja dzisiaj jestem mamą siódemki dzieci, bo piątkę dzieci wychowuję tu, dwójka dzieci czeka na mnie jeszcze w niebie, ale były takie prognozy, że ja tych dzieci mogę nigdy nie mieć, więc na pewno ta radość była bardzo duża, że one się pojawiały. Zawsze, kiedy ja już tak bardzo pragnęłam, żeby się zjawiło kolejne małe dziecko, no to te wszystkie przeszkody gdzieś tam po prostu znikały i te dzieci się zjawiały. Różnica wieku między nimi jest bardzo duża. No to jest przygoda wielka, nie? To jest tak, że te dzieci przychodzą i tak naprawdę przewartościowuje nam się świat. Ja bardzo zdziwiłam się tym, że one przychodzą w taki trochę niekomfortowy sposób, no bo poród też jest przeżyciem i ja też jestem taką osobą nieodporną na takie wydarzenia, natomiast to, jak te dzieci rekompensują, jak otwiera się taki świat miłości, jakby pokłady czegoś takiego, no czego my nie znamy, tak? Bo to nie jest to wzruszenie przed planowaniem dziecka, że my wiemy, że pojawi się ktoś ważny, tylko potem zjawia się ten człowiek dla nas najważniejszy i my generalnie żyjemy w takim szoku, że rzeczywiście możemy aż tak kochać, bo to jest absolutnie pierwsze miejsce. Jakby nie ma chyba tej granicy takiego czegoś, czego my nie bylibyśmy w stanie ze swojego życia oddać dzieciom. No i jak już się pojawiło pierwsze, to ja pamiętam, że ja byłam wtedy bardzo młodą osobą i natychmiast myślałam, że chciałabym mieć też kolejne dziecko, bo jakby z takiego też rozpędu, że może się znowu uda, ale też już to było zupełnie inaczej, bo byłam bardzo świadoma tego, że urodzi się właśnie kolejny taki człowiek na punkcie, którego ja jakby gdzieś zupełnie siebie odsunę i pamiętam swoją pierwszą walkę o to dziecko, bo mój drugi syn, czyli Ignacy, to jeszcze były takie czasy, gdzie nie rodziło się w taki komfortowy sposób i dzieci nie były razem z mamami. I te mamy strasznie płakały za tymi dziećmi. Te dzieci gdzieś były na oddziale noworodkowym, blisko za szybą.
20 lat temu, tak?
Tak, to 20 parę. I też można było sobie na nie popatrzeć. Dostawało się te dzieci tylko do karmienia. No i one, te dzieci jak miały być zabierane, to te położne zabierały te dzieciaki, nawet odciągając jakoś na siłę od piersi. Jak te dzieci przychodziły, to te mamy tak piszczały z radości. I ja pamiętam, jak już urodziłam mojego drugiego syna, tam niecałe 2 lata jest różnicy między chłopcami. Kiedy przynieśli mi go do pierwszego karmienia, on już ze mną został. Kiedy przychodziły tam położne, pielęgniarki, żeby zabrać dzieci, czyli zabrać mi Ignacego, ja powiedziałam, że on zostaje ze mną, bo to jest mój syn. No i była oczywiście jakaś walka, że...
Rewolucja w szpitalu.
To znaczy nikt nie skorzystał. Właśnie dziwne temu, było tak? to, że wszystkie mamy mi zazdrościły, bo oczywiście tam zawołali nawet lekarzy, przyszedł ordynator. I ja powiedziałam, że mi nie przeszkadza nie przeszkadzają te słabe warunki. Dziecko, wystarczy mi to łóżko, które mam. To jest mój syn i ja decyduję, on będzie ze mną. I koniec. I pamiętam, że te wszystkie panie bardzo tam buntowały się, panie z personelu medycznego i ten ordynator spojrzał na mnie i nagle zadecydował, proszę zostawić tej pani to dziecko.
Ale i on miałaś ze mną, spojrzenie.
I on cały czas ze mną był, Ignacy, od początku, natomiast żadna z pań na sali nie zdobyła się na to, żeby też jakby wyrwać to swoje dziecko. I one przeżywały, mówiły, jak my pani zazdrościmy, a jednak nie miały takiej determinacji, żeby tych dzieci nie oddawać po prostu, no, po karmieniu. Także...
A o co
to
chodziło z tą separacją? Dzisiaj się zastanawiam, czy chodziło o tym, żeby mama się przespała chwilę?
Ja myślę, że po prostu to był taki porządek, nikt się nad tym być może nie zastanawiał za bardzo, ale z drugiej strony był to też jakiś spokój na oddziale. Te sale były wieloosobowe, to nie były takie 2-3 łóżkowe pomieszczenia.
No tam i armia matek była.
Tam była armia matek i armia dzieci, które kiedy płakały, bo tam trochę nie dojadły od mam, no to przychodziła pani z butelką i wymienianym smoczkiem, dokarmiała i one po prostu spały. Też te panie na oddziale miały trochę spokoju. Potem one takie najedzone trafiały do mam, więc nie bardzo chciały ssać, prawda? W związku z czym po godzinie budziły się już na sali takiej tej noworodkowej, dalej płakały. No i to mamy płakały na sali, a dzieci płakały w tym swoim oddziale i to było zawsze takie traumatyczne. Na pewno nie kojarzyło się to z niczym pięknym, ale na moim łóżku był mój porządek, mój świat i to moje macierzyństwo i ten mój syn obok.
Inaczej wychowuje się chłopców, inaczej dziewczynki?
No zdecydowanie inaczej. To ja się zastanawiam, czy to jest też kwestia proporcji, bo ja mam 4 synów i córkę, więc generalnie no, ona jest już siłą rzeczy wyróżniona, ale ja...
Ale rządzi chłopakami?
Nie, ona nie rządzi chłopakami, rządzi trochę rodzicami, ale zwłaszcza tatą. Ja próbuję się jeszcze trochę jakoś ratować. Nie, ona jest niezwykła. Moja córka ma 12 lat i pojawiła się jako czwarte dziecko, właściwie piąte, no bo jeszcze jest Kostek w niebie, czyli ja byłam przekonana, że jestem mamą od chłopców. W ogóle nie zastanawiałam się, jakiej płci będzie dziecko, bo to było oczywiste, że chłopczyk. I mój mąż też mówił, że najważniejsze, że się to dziecko znowu pojawi, że to kompletnie nie ma znaczenia. I kiedy pani doktor na USG zapytała, czy chcemy poznać płeć, powiedzieliśmy, że no tak, no, ale właściwie
wiemy,
znamy.
My wiemy, tak.
I powiedziała dziewczynka, to no ja leżałam bezbronna, więc nie mogłam jakoś podskakiwać z radości. Natomiast to, co odstawił mój mąż w gabinecie, jak on zatańczył jakiś taniec radości i nie pytał już o nic. Przerywał pani doktor, która chciała nam powiedzieć troszkę o stanie zdrowia dziecka, co tam ma, czy ona oczywiście była zdrowa, ale opowiedzieć. On zignorował te wszystkie informacje, bo dla niego dopytywał tylko, czy to jest dziewczynka na pewno, czy na 100%, czy może jeszcze raz sprawdzić i co, jeśli nie dziewczynka i czy nam może dać gwarancję. Po prostu ja czułam się sama trochę spieszona tym zachowaniem, ale no dziewczynka też otwiera taką w nas, bo chłopcy to mamy, a dziewczynka przypomina nam to, że jesteśmy kobietami. Ona jakby, możemy sobie wspólnie być kobietą z tą naszą córką. I ja pamiętam absolutne szaleństwo, bo po tylu dzieciach, po tylu chłopcach, kiedy w domu było wszystko moro, niebieskie, granatowe albo co najwyżej w kratki jeansowe, nagle pojawiła się księżniczka i ja pamiętam, że ja na drugi dzień, jak wiedzieliśmy już o tym, że to będzie dziewczynka, wzięłam swoją kartę i zdebetowałam ją po prostu do końca, wchodziłam do sklepu, kupowałam sukienki, futerka, jakieś buciki ze złotymi nitkami, wszystko miało falbanki, powiedziałam, że nie kupię nic ciemnego, ona będzie codziennie ubierana jak na Sylwestra, nawet kołyskę miała oczywiście jak księżniczka, nie miała zwykłego przewijaka, tylko jakieś kaskady falban, bo to było aż któregoś dnia, jeszcze zanim się urodziła, otworzyłam tą szafę i pomyślałam, nie, muszę coś w beżu, bo po prostu trochę mdli od tych różów. Ale to no, tak było, że my czekaliśmy na nią i ja sobie wymyślałam różne scenariusze, jak to będzie, jak my się z kolejnym dzieckiem poukładamy.
Fajerwerki.
A tutaj, ale też to, kto będzie wstawał, jednak chłopcy są kolkowi, chłopców się dużo nosi, bo oni są tacy, no trochę nie chcą spać, moje dzieci przynajmniej takie były i już sobie to wszystko podzieliliśmy, jak byłam taka bardzo odpowiedzialna, zrobiliśmy plan, kto kiedy wstaje, kto kiedy będzie tam dokarmią, kto kogo budzi i przyszło dziecko, które przespało wszystkie noce od pierwszej. Ja nie spałam, patrzyłam na nią i mówiliśmy tylko, może ją obudzimy, żeby chociaż coś zjadła. No a ona po prostu spała. No 6-8 godzin to w ogóle te pierwsze...
No księżniczka.
Księżniczka i po prostu ona zaskoczyła nas od samego początku. I się zastanawiam, czy my ją wychowywaliśmy, czy obserwowaliśmy tylko i ona nas po prostu zszokowała.
Taki cud. No coś takiego. Ale proszę powiedzieć, czy rzeczywiście dobieraliście te sylwestrowe kreacje codziennie? Czy ten entuzjazm zgasł nieco?
No pranie, prasowanie i jakby ta cała sytuacja, że generalnie dziecko trzeba takie malutkie często przebierać, sprawiło, że otworzyłam też paczki ze starszymi ubraniami chłopców i jakieś tam, oczywiście bawołowiane ubranka poszły w ruch, ale generalnie ona była strojona. Była strojona i to jej zostało do tej pory.
Czyli dzisiaj kończy piątą klasę, tak?
Szóstą. Tak, szóstą. Bo poszła do szkoły jako sześciolatka. Mm-hmm, mm-hmm.
Czyli 2007.
Tak, 2007, tak. Mm-hmm, 2007 Falbany.
A miesiąc?
Luty.
Luty.
Tak. No to przyszła zimą, czyli można było te wszystkie futerka, kołnierzyki, te wszystkie płaszczyki wykorzystać.
No pięknie. Odetchnęłaś, kiedy zakończył się strajk nauczycieli?
Odetchnęłam, tak, bo dwójka tych moich synów, która jest autystyczna, najmłodszy i ten środkowy, czyli Maurycy, który ma prawie 18 lat, dla nich to była sytuacja nie tylko niechodzenia do szkoły, ale też przerwa w rehabilitacji. Tam są różne zajęcia w tych szkołach. Trzeba pamiętać o tym, że szkoła to nie jest jakieś takie standardowe pojęcie tylko przyjmowania edukacji, ale wszystkich też zajęć, które dzieci mają, a te dzieci z niepełnosprawnościami, dla nich te zajęcia są bardzo, bardzo, bardzo ważne i zabieranie im to jest trochę zabieranie szansy do, no właśnie, rehabilitacji, socjalizacji.
Piękny, emocjonujący wpis z 2 kwietnia. Pozwolisz, że zacytuję. Dzisiaj Dzień Niebieskich, czyli autystów. Autyzm to moja codzienność od 16 lat, napisałaś. Przyniósł nam strach, przede wszystkim strach, ale też złość, poczucie niesprawiedliwości, łzy, dużo dodatkowej pracy i wydatków. Ale mowa w tym wpisie także o zwycięstwach. Co powiedzieć rodzicom, którzy na przykład w tych dniach odkrywają, że ich dziecko jest autystyczne?
Autystyczne albo ma jakąś inną niepełnosprawność, tak. czy jakąś dysfunkcję i problem. No to wszystko, przyjęcie informacji i takie trochę wpasowanie w swoje życie, zmierzenie się z nią, to jest ten pierwszy etap. Natomiast w naszym przypadku, myślę, że w przypadku wielu rodziców, zobaczyliśmy, że tak naprawdę ten sam autyzm nie zrobił naszym dzieciom krzywdy, tak? No oczywiście mają pod górę i są takie cechy, które przeszkadzają, te dzieci są nadwrażliwe dźwiękowo, wiele rzeczy jest dla nich trudnych i takich, nie wiem, bolesnych dla ucha, dla oka, bo one też trochę inaczej widzą świat. I to jest taka rzecz, którą chcielibyśmy im jakoś złagodzić. Natomiast chłopcy są bardzo szczęśliwymi dziećmi i Maurycy był środkowym dzieckiem i po nim była też decyzja, że jesteśmy otwarci na życie, przyjmujemy kolejne dzieci. I był ten strach, szczerze mówiąc, na pewno, znaczy było dokładnie tak, że my to i parę razy, nie, może ze 2-3, przegadaliśmy z mężem. Mieliśmy odwagę jedno przed drugim powiedzieć, co będzie, jeśli kolejne dzieci pojawią się no też z tym samym problemem, też będą autystyczne. No i nagle powiedzieliśmy sobie, kurczę, no co to będzie? No to będzie, że pojawi się kolejny Maurycy, którego i tak uwielbiamy nad życie. To tak jakbyśmy się bali własnych dzieci. My nauczyliśmy się żyć z tym, że oni są trochę inni i oni są szczęśliwi. My przestaliśmy ich też zmieniać na siłę. Zobaczyliśmy, jak pewne cechy, które oni mają, asekurują ich od niebezpieczeństw życia, że pewne troski są mi dodane, ale bardzo dużo trosk związanych z wychowaniem dzieci, z takim wypychaniem ich w świat zostało nam też zabrane. Bardzo wiele takich pokus, niebezpieczeństw, o wiele rzeczy ja w życiu mogę być spokojna, jeżeli chodzi o Maurycego i Janka, bo ich pewne rzeczy złe nie dotyczą w ogóle. Oni są jakby ponad. To trudno jest mi powiedzieć, bo to może zabrzmi dziwnie o plusach tej sytuacji, ale one naprawdę są. No może niezręcznie jest o nich mówić. Ale to nie są dzieci, broń Boże, pokrzywdzone. To są dzieci szczęśliwie. Chłopaki są głównie uśmiechnięci. Janek najbardziej z wszystkich jakichś, nie wiem, czynności czy odruchów, to jest podskakiwanie z radości. Jest taki dzieciak, który po prostu jest szczęśliwy, ale też chłopcy nauczyli nas, bo to autystycy nie kłamią, oni są bardzo prostolinijni, nauczyli nas takiego nieowijania w bawełnę, takiego niecukierkowania, takiej prawdy i takiego przyznawania się też do pewnych rzeczy. Oni nas zmusili też do takiej szczerości względem siebie, względem swoich zachowań. No tu nie ma czasu na kombinowanie. Oni nas bardzo wielu dobrych rzeczy nauczyli.
Co jest najważniejsze w tej historii? Chodzi o to też, żeby trafić na mądrego lekarza, terapeutę, eksperta, który wyjaśni diagnozę?
Na pewno. To jest wszystko ważne i to jest na początek potrzebne i rodzice na pewno, jeżeli mają taki przypadek, skupią się na tym, żeby ktoś im jakoś ten cały świat, który im się nagle zawalił, czy ten nowy, który się zbudował, żeby im ten świat jakoś nazwać, czy przybliżyć. Ale ważne jest to, żeby wiedzieć o tym, że cały czas jesteśmy rodziną, to są cały czas nasze dzieci. Nawet jeżeli są chore czy autystyczne, to są dzieci, które mają mieć dzieciństwo, żeby ten autyzm czy jakakolwiek inna przeszkoda nie zabrała nam tego bycia razem. Nie zabrała nam tego, że my mamy relacje rodzicielskie, że te dzieciaki muszą poszukać swojej przestrzeni, która je cieszy, która je rozśmiesza, która jest dla nich fajna, że poza tym autyzm, to nie jest tak, że dziecko jest autystyczne. Ono też jest autystyczne, ale ma swoje pasje, ma swoje zainteresowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ono żyło i realizowało swoje marzenia. One są inne niż te, które zaplanowaliśmy. Może niekoniecznie będzie lekarzem czy prawnikiem, ale znajdzie swoją fajną aktywność. To są takie same sytuacje. Nic nas nie ominie, bo musimy takim dzieciom również zaproponować jakąś ścieżkę życia, tak samo jak zdrowym dzieciom, to jest ważne, ale trzeba pamiętać o tym, że naprawdę to dziś może dla tych rodziców, świeżych rodziców dziecka z niepełnosprawnością jest nie do uwierzenia, ale takie rodzicielstwo wchodzi w świat niezwykłości i cudów. Wszystko jest niezwykłe. Każda drobna rzecz, każda umiejętność, którą zwykłe, takie zdrowe, neurotypowe dziecko łapie od tak, dla nas jest wielką radością. Ja pamiętam, że ja czekałam kilkanaście lat, aż Maurycy zawiąże buty. On jest bardzo fajny, on się świetnie uczy, bo to jest taki typ dzieciaka, właściwie bardziej sewantyka niż autystyka. Ale ma takie te wszystkie czynności, ta mała motoryka jest pokomplikowana. I jak on miał 15 lat i zawiązał buta, to ja się cieszyłam po prostu, jakby mi półtora roczne dziecko powiedziało mama po prostu.
Tyle radości.
Tyle radości.
Hmm? Czyli tak, wystarczy, żeby dzieci miały szczęśliwych, kochających się rodziców i wszystko się jakoś poukłada?
Tak. Choć oczywiście to bycie szczęśliwym, kochającym rodzicem nie jest takie proste, bo jak jesteśmy w tragedii, w dramacie, w trosce, też nie znamy tematu, to nas przeraża i to teraz zabrzmi bardzo cukierkowo, ale no, my jesteśmy ludźmi wierzącymi i my dostajemy to wsparcie, tak? Ja się modlę i przychodzi odwaga, przychodzi radość. I naprawdę jest taki moment, że mama dziecka z niepełnosprawnością staje przed lustrem, kupuje nową szminkę i chodzi sobie z tym dzieckiem wszędzie, fajne aktywności, zaczynamy normalnie żyć. Trzeba szukać, bo zawsze tym wsparciem są inni rodzice, prawda? Zawsze szukamy grup wsparcia. Może trzeba szukać takiej rodziny, w której widzimy, że ona sobie z tym tematem poradziła, że naprawdę dalej jest rodziną zadowoloną, szczęśliwą i podpatrzeć, co było tą siłą, która pozwoliła na to, że jesteśmy, że żyjemy normalnie, że nas nic nie zjadło, nie zabiło. Mało tego, my dalej się rozwijamy, realizujemy swoje pasje. Nam nasze dzieci niczego nie zabrały, przeciwnie.
Skąd w tobie tyle mądrości?
Nie,
takiej otuchy, wsparcia.
To jest tylko takie sięganie w to doświadczenie, tak? Bo my naprawdę przyjmując te diagnozy u pierwszego, u Maurycego właściwie, to nas to zwaliło na kolana i to było dla nas bardzo trudne, no ale mówię z perspektywy czasu. To są wydarzenia, do których trzeba mieć naprawdę cierpliwość. I jeżeli mówimy też o rodzicielstwie, o macierzyństwie, to takie przewidywanie, bo żyjemy tu i teraz, ale jakby wrócę do tego plecaka, z którym które cały czas gdzieś tam pakujemy do niego różne rzeczy i z tym plecakiem dziecko nam wyjdzie w świat. Trzeba mieć świadomość tego, co my tam wkładamy i trzeba pamiętać, żeby tam były naprawdę niezbędniki, tak? Czyli wszystkie te trudne rzeczy, które nas spotykają, o których my myślimy, że sobie nie poradzimy, my jako rodzice, jako mamy, jako rodzice, powinniśmy przełożyć na to, że te same schody spotkają nasze dzieci. Musimy znaleźć rozwiązanie, musimy znaleźć fajną drogę, musimy nie dać się tym tematom, musimy mimo tego znaleźć to nasze dobre życie, bo musimy pokazać naszym dzieciom, postacią, czy tym zdrowym, czy tym niepełnosprawnym, że to są wszystko rzeczy, które można pokonać, nie w pełnosprawności, czy właśnie w jakiejś takiej super kondycji tkwi ta nasza siła. Ale my też upadaliśmy, więc jakby ja wiem, że z upadku, z takiego strachu, lęku, poczucia tragedii się podnosiliśmy do stanu takiego, że my naprawdę dobrze żyjemy, tak? I mój mąż ma swój zawód, swoją pasję, ja również, nam naprawdę dzieci niczego nie zabrały.
No, przecież była mowa nawet o wernisażu prac, prawda?
To jest właśnie ten, no właśnie, to jest ten Ignacy, którego wyrwałam z objęć pani i zakotwiczyłam u siebie do łóżku, jak się urodził. Tak, no każde dziecko ma swoje zdolności, ma swoje pasje, trzeba pomagać mu je rozwijać. To jest taki truizm, o tym wszyscy rodzice wiedzą. Ja się cieszę z tego, że moje dzieci są samodzielne, bo to, że Ignacy maluje, też robi grafiki, że jest bardzo zdolny, to też mogło się...
W tych obrazach jest życie, jak to zobaczyłam. Naprawdę?
Tak, no on jest niezwykły, on też trochę inaczej postrzega, chociaż jest...
Trzeba
tak,
szybko kupować te obrazy, bo za kilka lat będą bardzo drogie.
No właśnie, nie chce sprzedawać. To jest tak, że on ma bardzo taki emocjonalny stosunek i ja mu mówię, bo on ma propozycje, też chcą je brać do galerii, on też do kilku, to nie tak, że ktoś mu tylko zaproponował. Mhm. I ja pamiętam sytuację, jak Ignacy się kiedyś zgodził, oddał dwa obrazy, a po dwóch dniach biegł szybko, mówi, mamo, biegnę, muszę je odebrać, bo jeszcze je ktoś kupi, ja już ich nigdy nie odzyskam. Teraz on już wie, że jeżeli z tym wiąże swoją, no on ma 25 lat, prawie 26, jeżeli to ma być jego ścieżka życiowa i jeżeli on ma mieć samodzielność finansową, no to on będzie musiał sprzedawać swoje prace, ale ja się nie dziwię, że on ich nie chce, bo one są po prostu bardzo dobre. Ja też trochę interesuję się sztuką i z takiej rodziny pochodzę. On jest absolutnie talentem, jest obdarowany, ale widzę to też po tych fakturach, ale dla mnie to nie jest tylko taki powód do dumy, choć na pewno, tylko to jest niesamowite, że ja widzę, że to dziecko dostało też od Pana Boga coś do tego plecaka, prawda, tej samodzielności. Że on dostał fajną rzecz, taką pod niego, bo Ignacy nie jest typem osoby, która by mogła być prawnikiem, że Pan Bóg go wyposażył w to, co jemu będzie dawało radość i innym też.
Mhm. Spotkałaś nauczycieli z powołania, chodzi mi o drogę życiową, o ścieżki wyboru twoich dzieci. No bo tak, czy dzisiaj dzieci z orzeczeniami, a są różne te orzeczenia, różne. To nie jest tylko dysleksja, dysgrafia, trudności z przetwarzaniem słuchowym, tego jest naprawdę sporo. Czy dzieci właśnie ze swoją taką nietuzinkową urodą mają dzisiaj równe szanse w polskiej szkole?
Nie. Powinnam powiedzieć, że tak, ale żeby było miło.
Nie, no chodzi o prawdę.
Nie, dlatego, że szkoły, wszystkie dzieci inne są potraktowane szkolnictwem specjalnym, a szkolnictwo specjalne powinno się też dzielić na takie tak zwane specjalne indywidualne, bo w jednym worku są dzieci, które mają jakby tylko ta norma intelektualna grupuje te dzieci, natomiast ona nie bardzo uwzględnia jakikolwiek talent. To z góry jest jakby założenie, że te dzieci trzeba im znaleźć jakieś zajęcie proste, najprostsze, na przykład grabienie liści albo mycie okien w hotelu i one wtedy jakoś tam sobie trochę zarobią na siebie. Nie ma szansy, żeby dzieci rozwijały swoje pasje. Mój syn Maurycy, bo Janek jest innym dzieckiem, on nie mówi, Janek się komunikuje z nami niewerbalnie, komunikuje się z nami trochę inaczej, pokazuje, wskazuje przedmioty, trochę piszczy, trochę pokazuje obrazki. My oczywiście się dogadujemy, my znamy już ten swój język, natomiast Maurycy, ten starszy, jest kompletnie innym autystą. To jest dzieciak, który mówi, że on się nauczy obcego języka, wychodzi na pół godziny, puszcza sobie jakiś komunikator, tam nie wiem, tłumaczy sobie słowa, schodzi, po pół godzinie zna 200 czy 250 słów szwedzkich, tyle samo mu zajmuje nauczenie się języka chińskiego, czy czegokolwiek. On mi
dziewczyna, która po prostu geniusze wychowuje.
Ale dla niego nie ma żadnej perspektywy, on w tym momencie jest w szkole branżowej ogrodniczej. Chłopak, który boi się os, więc w ogóle jakaś tam, czy robaków, dla niego w ogóle praca w ziemi, my też mamy ogród, to on po prostu ucieka, ale no nie ma takiej propozycji, nie ma miejsca, gdzie on, te dzieci są potraktowane przede wszystkim niepełnosprawnością, a to, że one mają inne pasje, że mają swoje pasje, zdolności, inne możliwości, to jest sprawa drugorzędna.
Czyli zakupuje się ich potencjał?
Tak, nie ma możliwości, no bo co one mają z tym zrobić? Na zajęciach wszystkich dodatkowych nie bardzo rodzice chcą zapisywać te dzieci, bo z dziećmi takimi typowymi, no jakoś to się konfliktuje, też ktoś, kto prowadzi zajęcia, nie zawsze potrafi się zająć dzieckiem z dysfunkcją. Więc, bo my trochę nie patrzymy tym, że żeby iść w świat, wykonywać jakąś rzecz zawodowo, to my musimy tylko tą jedną rzecz umieć. My nie musimy umieć wszystkiego. To, że te dzieci mają wiele dysfunkcji, to nie ma znaczenia. My potrzebujemy umieć jedną rzecz, która nam da możliwość pracowania. Jedną. Więc to, że nie możemy robić setki innych, i co z tego? Co z tego, że ja, nie wiem, nie chodzę, nie znam języków, jeżeli jestem piosenkarką, która ma świetny głos i chce śpiewać, prawda? I tutaj też jest tak, że system nie jest jakby wyczulony na to, żeby wyłapać tą konkretną umiejętność dziecka, tylko żeby wcisnąć go w to, co ma tam przygotowane.
Szkoda, że musimy już kończyć. Za moment wiadomości Radia Warszawa, tak 26 minut wsłuchiwałam się w treści, które Basia nam przekazywała. W niedzielę Dzień Matki.
A w niedzielę Dzień Matki, tak.
No, ale będzie świętowanie, prawda?
Tak, tak. Będzie spora dawka czegoś, co cieszy każdą mamę każdego roku. Będą prace własnoręcznie wykonane, będą laurki, będą całusy. No, przyjdą dzieci starsze, więc to jest takie, trudno nie płakać. Patrzę ci, to w ogóle jest niesamowite, nie? Że chodzą po domu, tyle ich jest i ja patrzę i myślę sobie, kurczę, ja ich wszystkich urodziłam. Po prostu mam autentyczny udział w tym, że one przyszły na świat, no.
Basiu, bardzo serdecznie dziękuję ci za to spotkanie, za tę rozmowę, za tę pasję w tych twoich treściach życiowych. Redaktor Barbara Konarska, autorka tekstów, dziennikarka, mama, żona, no kobieta z pasją, jak słyszę tutaj od Stowarzyszenia Łanek, dziewczyna, która daje tylu osobom wsparcie. Masz po prostu swój dom w sercach wielu osób. Basiu, to dla ciebie może ta piosenka. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Za moment wiadomości Radia Warszawa. Do usłyszenia. Dziękuję i pozdrawiam.
Do zobaczenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.